Goście kalejdoskopu.
Łączymy się ze studiem radiowym w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Naszymi gośćmi są eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Elżbieta Łukaciejewska i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba. Rozmowę poprowadzi Roman Adamski.
Witamy Państwa w studiu Parlamentu Europejskiego i pierwsze pytanie do Państwa. Jak to jest, jeśli chodzi o Euro 2012? Czy tutaj w Parlamencie Europejskim mówi się o tym w sensie politycznym, o korzyściach politycznych płynących z tego, że mistrzostwa odbywają się w Polsce i na Ukrainie, szczególnie w odniesieniu do Ukrainy? Pani poseł.
Ja myślę, że to raczej to był jednorazowy akcent, bardziej wtedy, gdy my jako europosłowie organizowaliśmy taki preturniej mistrzostw Europy, może na delegacji, która miała miejsce ostatnio w Strasburgu, Unia Europejska, Ukraina. Natomiast generalnie nie czuć polityki. Wszyscy żyją piłką nożną, wszyscy trzymają kciuki za swoje kraje, jeżeli już wypadły z grupy, czy raczej nie mają szansy na wyjście z grupy, no to wtedy na tych, gdzie serce jest bliższe. A poza tym jedno trzeba powiedzieć, że stąd widać takie pozytywny odbiór Polski, tego, że wspaniale przyjmujemy piłkarzy i kibiców, że Polska wspaniale się przygotowała, że te stadiony i ten cały anturaż i wizualny, i infrastrukturalny jest naprawdę bardzo dobry. Ja chcę podkreślić, że no takiej reklamy Polska chyba za żadne pieniądze nie mogłaby kupić.
I pytanie takie, czy Unia Europejska by chciała, żeby taki pozytywny obraz też dotyczył Ukrainy? Przybliżając Ukrainę, bo przecież to jest też nasza rola polityczna, geopolityczna w tej części Europy.
W Parlamencie Europejskim bardzo dużo dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy również podczas sesji plenarnej na temat sytuacji na Ukrainie i pamiętamy to słynne dywagacje, czy politycy powinni jechać na Ukrainę, czy powinniśmy bojkotować Ukrainę na Mistrzostwach Europy. No ten temat rzeczywiście w tym momencie ustępuje wrażeniom sportowym i tym, co oglądamy na Mistrzostwach Europy. Jest to ogólnoeuropejski turniej. Te mecze są całkiem dobre i wszyscy żyją emocjami sportowymi. Polityka zeszła troszeczkę na dalszy plan, ale na pewno ona wróci po Mistrzostwach Europy i ten odbiór Ukrainy po tych mistrzostwach na pewno będzie przez pryzmat polityczny również traktowany. I ja jestem przekonany, że dopóki Janukowicz nie zacznie jednak stosować metod demokratycznych w swoim kraju, dopóki nie zacznie szanować reguł demokratycznych i dopóki nie zacznie szanować praw człowieka, dopóty Unia Europejska, no, z czego dała wyraz w postaci różnego rodzaju oświadczeń, czy to szefa Parlamentu Europejskiego, czy to szefa Rady Europejskiej, czy to szefowej Catherine Ashton, odpowiedzialnej za sprawy zagraniczne w Unii Europejskiej, nie będą te relacje z Ukrainą nigdy dobre i Polska powinna być konsekwentna w tym, aby domagać się od Ukrainy poszanowania praw człowieka od władz Ukrainy, od prezydenta Janukowicza i wreszcie domagać się tego, aby prawa człowieka, wolność słowa i standardy demokratyczne były w tym kraju przestrzegane. Dlaczego? Dlatego, że bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska.
To jest wątek geopolityczny, ale też nie mniej ważny w kontekście Euro 2012 jest wątek infrastrukturalny, tak go nazwijmy, to znaczy autostrady, wykorzystanie również w tym kontekście funduszy europejskich, szczególnie na Podkarpaciu, bo tutaj się dużo buduje, ale się tej autostrady nie zbudowało, pani poseł.
No tak, zbudowało się A2, a wszyscy uważali, że nie
uda się. To też nie do końca to A2, wszyscy
wiemy. Nie do końca, ale panie redaktorze, ja bym chciała, żebyśmy mieli takie podejście pozytywne, że jednak się buduje. Oczywiście są opóźnienia, one wynikają z różnych sytuacji, raz z ochrony środowiska, raz z nieprzewidzialnych sytuacji geologicznych, raz niestety z sytuacji firm, które są na tych odcinkach i mają problemy finansowe, rezygnują, albo po prostu są niewypłacane pieniądze. Ale jednak patrząc na Podkarpacie, to naprawdę może my mieszkając na Podkarpaciu nie widzimy tego, jak niesamowity krok zrobiliśmy do przodu, natomiast wszyscy, którzy przyjeżdżają, są zachwyceni I nie tylko gościnnością, bo to jest oczywiste, ale czystością, zadbaniem, dbałością, inwestycjami, które zostały dokonane na Podkarpaciu. Więc oczywiście ta autostrada zostanie zrobiona troszeczkę później. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ona już funkcjonowała, ale ona będzie, panie redaktorze. I to jest najważniejsze.
A może błędy popełniły obie ekipy, już Prawo i Sprawiedliwość, zaczynając tworzenie planu autostradowego?
Bardzo mnie naprawdę najpierw zaskakiwało, a teraz już tak naprawdę już tak troszkę bawi takie argumentowanie, że za to, że nie powstały autostrady w Polsce, że jednak nie wyremontowano dziesiątek kilometrów linii kolejowych, że przepadną pieniądze na kolej w Polsce, że nie powstała A4, A2 jest ledwie przejezdna, że A1, S19 ważna dla Podkarpacia została przesunięta na rok 2030, a może nawet później plany jej budowy. Jest odpowiedzialne Prawo i Sprawiedliwość.
To jest pytanie o to, jak wyglądała strategia planowania.
Nie, do czego zmierzam? No, rządzi Platforma Obywatelska od 5 lat, czy od 4 lat i przejmuje pełną odpowiedzialność za budowę infrastruktury, rozbudowę infrastruktury w Polsce. Ta odpowiedzialność jest absolutnie po stronie rządzących. To rządzący, przypomnę, podpisują, przecież rząd podpisuje umowy na budowę kolejnych odcinków autostrad w Polsce. To nie tylko podwykonawcy, których się teraz próbuje zwalać winę, czy na wykonawców, ale również decydenci, którzy decydowali o tym, jakie firmy, jakie odcinki będą budowane, za jakie pieniądze są odpowiedzialni za to.
Jak rozwiązać problem podwykonawców?
Ostatnie zdanie jeszcze, jeżeli chodzi o infrastrukturę. My musimy sobie zdać sprawę, jeżeli w kontekście Podkarpacia, jeżeli nie będzie autostrady A4, jeżeli nie będzie drogi S19, to możemy zapomnieć o tym, że województwo się będzie się rozwijało w tempie szybkim czy w miarę szybkim. No, dopóki nie będzie dostępności infrastrukturalnej zwiększonej w naszym województwie, do tego czasu będziemy cały czas opierać się na lotnisku, które tak naprawdę, z którego będzie ciężko gdziekolwiek dojechać, czy wyeksportować.
Coraz mniej ciężko.
Ja chciałabym trochę...
I problem podwykonawców, panie pośle.
Pozytywnej wizji w tym wszystkim.
Oczywiście, że ja jestem przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, partii opozycyjnej i widzę
ale
te rzeczy...
Ale nie musisz być taki pesymistyczny, bo widzisz to, co się dokonało pozytywnego.
Ja widzę...
A państwo słyszą na ty, są państwo ze sobą, bo obydwoje reprezentują Podkarpacie.
Ja widzę, że to, co powinno być budowane, jest albo przesunięte do roku 2030, jak S19, albo jest z opóźnieniami, jak A4, kilkuletnimi. No to ja mówię o faktach po prostu. Natomiast problem podwykonawców.
No, których państwo, na Podkarpaciu nie brakuje.
Nie brakuje, drobnych, blokowali przecież ostatnio również drogę A4 w Łapczycy w kierunku Rzeszowa. Drodzy państwo, no, sytuacja jest bardzo prosta. No, zostały podwykonawcy... wydawali własne pieniądze, często zadłużali się, podejmowali kredyty po to, żeby budować czy realizować zgodnie z umowami podpisanymi z nimi kolejne odcinki, etapy budowy, a w momencie, kiedy przyszło do wypłaty pieniędzy, zostały te pieniądze zblokowane, czy tych pieniędzy po prostu zabrakło.
No, ale jak to naprawić? To już jest pytanie do pani poseł.
To jest problem podwykonawców.
Jeśli mogę powiedzieć o całym procesie inwestycyjnym, to myślę, że po prostu u nas kuleje raz prawo zamówień publicznych, bo wyłaniana jest firma, która daje najniższą cenę, a jednak to nie jest gwarantem jakości, pewności, że ta firma ma odpowiednie...
Ale pani wybacz, ja nie chciałbym wchodzić teraz w procedurę. Jak dzisiaj naprawić problem podwykonawców, którzy nie dostają pieniędzy, pomimo tego, że podpisali umowy stosowne? Sądy, czy państwo?
Nie, wie pan, wszystko zależy, jak jest skonstruowana umowa. Oczywiście w takim procesie, jak są autostrady, państwo powinno się włączyć, bo zrobiło się duży problem. Nie mogą firmy, które jednak miały dobrą wolę, no upadać i miejsca pracy tracić tysiące ludzi. Ale też no, trzeba popatrzeć na tych, którzy startują do głównego przetargu, na ile oni są wiarygodne, jakie są źródła finansowane, spółki i tak dalej, i tak dalej. No
właśnie, to jest bardzo ważne, co właśnie teraz słyszymy. Znaczy, rzeczywiście, jeżeli jest osoba, jest firma, która chce budować odcinek autostrady, nie wiem, 30-40-kilometrowy, tak jak A2, po Chińczykach firma Kovek, tak? Firma, która tak naprawdę firma krzak, bez jakiejkolwiek historii w budowaniu dróg, bez jakichkolwiek sukcesów tak naprawdę, bez jakiegokolwiek zaplecza infrastrukturalnego, dostała możliwość budowania za olbrzymie pieniądze drogi, z której oczywiście się nie wywiązała, a jednocześnie zawierała z podwykonawcami umowy, obiecując im, że zostaną wypłaceni. No tutaj jest, kółko się zamyka. Ktoś podejmuje te decyzje.
No, ale A2 się zamknęło, jest przejezdne, chociaż jeszcze nie
skończone. I miejmy nadzieję, że równie szybko pójdzie budowa autostrady A4, czego wszyscy sobie życzymy na Podkarpaciu. No,
do tematów unijnych jeszcze będziemy na naszej antenie wracać i funduszy strukturalnych, ale też temat dosyć ważny i kulturowy. Znaczenie dla Podkarpacia, ważne tego, co się dzisiaj będzie działo w Parlamencie Europejskim. Z pani inicjatywy konferencja i otwarcie wystawy poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu z Huty Komorowskiej, spod Kolbuszowej.
Tak, ja się bardzo cieszę, bo jakby ta wystawa, pierwsza część miała miejsce w polskim parlamencie, teraz w Parlamencie Europejskim. Myślę, że ważne pokazać, jacy ludzie wyszli z Podkarpacia, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Ludzie, którzy umieli dawać, pomagać innym ludziom, dawać całego siebie na potrzeby wspólnot najbiedniejszych, a równocześnie kardynał Kozłowiecki umiał przebaczać, bo chyba nie wszyscy znają tą sytuację, kiedy przebaczył Niemcowi, który jakby nadzorował obóz koncentracyjny, w którym kardynał był.
Najpierw Oświęcim, potem w Dachau.
Potem Dachau. Więc wielka postać i myślę, że Podkarpacie może być dumne. Cieszę się, że udało się, że mogę być organizatorem tej konferencji i tej wystawy.
W Parlamencie Europejskim wszystkie inicjatywy, które są podejmowane, mają tylko charakter polityczny czy charakter taki promocyjny, ale również charakter historyczny. No i pani poseł organizuje wystawę, tutaj bardzo ważną wystawę na temat kardynała Kozłowieckiego. Ja w tamtym roku organizuję na temat Polaków ratujących Żydów. Wszystko po to, żeby to Podkarpacie pokazać nie tylko w tym wymiarze ekonomicznym, ale również heroizmu Polaków, mieszkańców Podkarpacia, którzy poświęcali swoje życie, swój czas na to, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Kardynał Kozłowiecki, więzień Dachau, więzień Auschwitz, jednocześnie misjonarz w kontekście tego, co się dzieje na świecie teraz, kiedy prześladuje się chrześcijan, kiedy morduje się chrześcijan na świecie. To jest świetny przykład.
Kiedy mówi się o polskich obozach śmierci, kiedy one były nazistowskie, niemieckie.
Jest fantastycznym przykładem Polaka, który po prostu z pasją realizował zasady chrześcijańskie i katolickie.
A muszę panie redaktorze powiedzieć, że zaskoczona byłam, bo podszedł do mnie jeden z pracowników Parlamentu Europejskiego i powiedział, że kardynał Kozłowiecki udzielał mu właśnie bierzmowania, więc tu ludzie są związani też bardzo emocjonalnie z kardynałem.
Niemożliwe, że ten pracownik pojawi się dzisiaj na tych uroczystościach, na tej konferencji po godzinie 16, 18 tutaj otwarcie wystawy. Proszę Państwa, ten wymiar kulturowy niezwykle ważny również dla promocji Podkarpacia. Elżbieta Łukacijewska, eurodeputowana Platformy Obywatelskiej i Tomasz Poręba, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.
Byli naszymi gośćmi w studiu Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Dziękuję za tę rozmowę. Z naszymi gośćmi rozmawiał Roman Adamski. I przypominam Państwu, że po godzinie 9 ta rozmowa będzie dostępna na naszej stronie internetowej radio.rzeszow.pl.